Drodzy braterstwo, ponieważ już niedługo, ponieważ za niecały miesiąc będziemy mieli przywilej udziału w pamiątce śmierci naszego drugiego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa, chciałbym nakierować nasze myśli i pomóc nam wszystkim do duchowego, właściwego obchodzenia tej pamiątki. Ponieważ w tym roku badamy artykuł, w którym bardzo niewiele jest nawiązań do typu, a raczej jest on z kategorii artykułów etycznych, postanowiłem przypomnieć nam wszystkim jeden z aspektów typu i nadałem naszemu dzisiejszemu tematowi tytuł Baranek Paschalny. Jak braterstwo wyśmienicie pamiętają, Izraelici osiedlili się w Egipcie za czasów Józefa i przez pewien czas zgodnie i dostatnio żyli między nimi. Ale w pewnym momencie, w wyniku niesamowitej płodności Izraelitów, Egipcjanie, a szczególnie ich władcy, przestraszyli się, że niedługo przewyższą oni ich liczebnie i przez to niejako przejmą od Egipcjan ich państwo. Z tego powodu powoli, ale skutecznie zmienili oni Izraelitów w niewolników i brutalnie się nimi obchodzili. Dlatego Izraelici zaczęli oczekiwać na wyzwoliciela. I takim wyzwolicielem, który wyprowadził ich z Egiptu, z naznaczenia Bożego, został Mojżesz. Oczywiście to wyjście z Egiptu nie odbyło się w spokojny sposób. Mojżesz nie przyszedł, nie zwołał ich, po czym tak po prostu nie spakowali się i nie wyszli. Faraon i Egipcjanie nie chcieli utracić bezpłatnej siły roboczej i nie pozwalali na to. Dlatego Bóg za pośrednictwem Mojżesza sprowadził na Egipt po kolei 10 plag, które miały za zadanie wykazać wyższość Boga Izraelitów nad bogami Egiptu oraz doprowadzić ostatecznie do wypuszczenia Izraelitów. Pierwszych 9 plag nie należy do naszego tematu i interesuje nas ostatnia plaga, to jest śmierć pierworodnych. Przez cały Egipt miał przejść anioł śmierci, który miał pozbawić życia wszystkich pierworodnych synów mieszkańców Egiptu. Od największego, czyli najważniejszego, do najmniejszego, najmniej znaczącego, chyba że odrzwi i nadproża domu, w którym przebywał taki pierworodny, będą pokropione krwią baranka, kiedy ten anioł będzie przechodził obok. W przeciwieństwie do pierwszych 9, ta 10 plaga nie była sprawiona przez Mojżesza ani przez Aarona, lecz tylko przez nich zapowiedziane. Jest to interesujące dlatego, że 10 plaga, czyli śmierć pierworodnych w Egipcie, przedstawia wtórą śmierć. A to nie nasz Pan, ani nie Kościół zadają śmierć, wtórą śmierć pierworodnym Egiptu, lecz czyni to wobec nich wielki ucisk. W łączności z tą 10 plagą Izraelowi były podane specjalne zasady, jak się mają zachować, żeby ich właśnie pierworodni nie zginęli razem z pierworodnymi Egiptu. Są one zawarte w 2 Mojżeszowej, 12 rozdziale, wersetach od 3 do 12 i rozważymy sobie obecnie większość myśli znajdujących się w kolejnych wersetach. Pierwszym z poleceń, jakie zostały wystosowane, było to, aby w dniu 10 Nisan odłączyli oni od stada baranka. Możemy o tym przeczytać w 2 Mojżeszowej, 12 rozdziale, a w 3 wersecie. Przeczytam w brzmieniu Biblii Poznańskiej. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela. Dnia 10 tego miesiąca, czyli miesiąca Nisan, niech każdy przygotuje baranka dla rodziny, jednego baranka na dom. Oznacza to, że wydanie tego polecenia nastąpiło przynajmniej kilka dni wcześniej, tak aby zdążyło dotrzeć do wszystkich Izraelitów, którzy przecież byli rozrzuceni po sporym terytorium i nie mieli telefonów, internetu ani innych środków szybkiego porozumiewania się. Z uwagi na to, że w wersecie 2 Nisan uczyniono pierwszym miesiącem, to można wywnioskować, że to polecenie zostało wydane najpóźniej 1 Nisan. To polecenie, aby poinformować całego Izraela, żeby 10 Nisan odłączył typicznego baranka, a podane przed tą datą, przedstawia polecenie, jakie zostało podane przed 10 Nisan 33 roku naszej ery. Jest to typ tak zwany instytucjonalny, związany z konkretną datą. Tak więc jego antytyp mógł nastąpić tylko w dniu typu. To znaczy, nie mogło się to wypełnić 11, ani 12, ani 23 Nisan, tylko konkretnie 10 Nisan. Zatem przed tym właśnie dniem, 10 Nisan 33 roku naszej ery, Bóg polecił, żeby Jezus został odłączony jako baranek w dniu 10 Nisan i ofiarowany 14 Nisan. To polecenie nie zostało wydane słowami, lecz podane czynami. To jest, Pan Bóg tak pokierował biegiem wydarzeń odnośnie Pana Jezusa, że dokonał On takich czynów, które pobudziły Sanhedryn oraz innych izraelskich przywódców, którzy stanowili przedstawicieli całego Izraela, żeby doszli do wniosku, że ten Jezus, że Jego nauki i postępowanie stają się zbyt niebezpieczne dla nich. A oprócz tego, między innymi, dosłownie przed chwilą wykonał kolejny cud mesjański. To znaczy, idąc do Jerozolimy, uzdrowił z trądu 10 trędowatych, w tym 9 Żydów. Na slajdzie widać, jak wyglądają osoby dotknięte trądem. Jak pamiętamy, w Izraelu wierzono, że ponieważ w całej ich dotychczasowej historii żaden Izraelita nie został uleczony z trądu, to jest to cud zarezerwowany tylko dla Mesjasza. I że gdy przyjdzie Mesjasz, to tylko On będzie w stanie dokonać takiego cudu. Jezus, który już wcześniej uzdrowił jednego trędowatego, dowiódł im, że jest właśnie Mesjaszem. No ale ponieważ uzdrowił tylko jednego, no to być może ten trędowaty sobie jakoś zmyśla. Albo udawał, albo on przez jakiś czas prowadzi jakąś taką dziwną grę i teraz pokazuje, że on został uzdrowiony. A tak wcale naprawdę nie był chory albo coś. Tak sobie mogli tłumaczyć. Teraz zaś naraz uzdrowionych zostało aż 10 trędowatych. To już nie mógł być przypadek. I ten Jezus szedł właśnie do Jerozolimy na Wielkie Święto. Po co? W umysłach faryzeuszy? Zapewne po to, żeby się ogłosić Mesjaszem i odebrać im władzę. I gdy ci faryzeusze i przywódcy stali wśród dziwatującego tłumu, gdy Jezus wjeżdżał na oślęciu do Jeruzalem, to na pewno ich strach przed Nim sięgał kulminacji. Tak, że postanowili Go wtedy zabić. A gdy oczyścił świątynię i skrytykował ich za jej splugawienie, to przelało czarę goryczy z ich strony i nieodwołalnie postanowili o Jego śmierci. I ten właśnie sposób, poprzez podjęcie decyzji, że musi On zostać uśmiercony, Jezus, jako nasz baranek, został przeznaczony na śmierć w dniu 10 Nisan 33 roku. Przez całego Izraela, działającego za pośrednictwem swoich przywódców, którzy byli ich wodzami i przedstawicielami. A warto pamiętać, co wcale może niekoniecznie być oczywiste, że Izraelici bardzo polegali na swoich wodzach i szli za nimi, praktycznie ślepo im ufając. Oni oczekiwali, że wykształceni, specjalnie przygotowani i zajmujący wysokie stanowiska w tym Izraelu będą postępowali właściwie i oczekiwali od nich, że będą oni potrafili rozpoznać Mesjasza. Tak więc, jeżeli wodzowie ogłosili, że Jezus nie jest Mesjaszem, a tylko się podaje za Niego, to bez wątpliwości za nimi poszli. Nawiasem mówiąc, ten wjazd do Jerozolimy nie miał miejsca w niedzielę, jak uczy Kościół nominalny, świętując Niedzielę Palmową, ale w poniedziałek. Jest to bardzo jasne, gdy zauważymy, że 14 Nisan miał miejsce w piątek, 13 więc był czwartek, 12 w środę, 11 we wtorek, tak więc 10 był w poniedziałek. Ale to tylko taka ciekawostka na marginesie. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 werset, czyli ten, który już czytaliśmy, wskazuje też, że baranek miał służyć dla jednego domu, czyli dla jednej rodziny. W ten sposób każda rodzina została użyta jako typ całego domu wiary, a każdy baranek jako typ Jezusa, który był naszym barankiem. W wersecie 4 czytamy, że jeżeli jakaś rodzina była zbyt mała, żeby sama zjadła całego baranka, to powinna przyłączyć się do innej, podobnej rodziny w pobliżu, tak, żeby na czas Paschy obie utworzyły jedną rodzinę, która byłaby na tyle duża, żeby zjeść w całości baranka. W brzmieniu Biblii Poznańskiej
Gdyby zaś rodzina jakaś była zbyt mała, aby zjeść baranka, niech go weźmie razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jej domu, stosownie do liczby osób. Według tego, ile kto jada, obliczycie osobę na baranka. Przedstawia to fakt, że dom wiary nie miał być mały, ale duży. Po to, żeby spożywając antytypicznego baranka, niemądrze nie marnować przypisanej zasługi przez niekorzystanie z niej. Czyli ja rozumiem to w ten sposób, że chociaż głównie miał on być dla korzyści pierworodnych, czyli malutkiego statka, to jednak, skoro była możliwość, aby skorzystali z niej także i inni, chociażby wielkie ilości usprawiedliwionych z wiary w wieku Ewangelii, czyli także i dzisiaj, to dlaczego mieliby oni z niej nie skorzystać? Dzięki tymczasowemu przypisaniu im zasługi Jezusa, ich charaktery na pewno mogły się rozwinąć bardziej, niż gdyby nie mieli takiego przypisania. A to było samą korzyścią dla nich samych, a także i dla Boga, który przecież bardziej raduje się z bardziej wspaniałych charakterów niż w przeciwnym wypadku. Jak przeczytamy o tym w wersecie 10, ten baranek miał być ponadto zjedzony, jeśli to możliwe, w całości. Tak, żeby w miarę możliwości nic z niego nie zostało. Co sugeruje, że przypisana zasługa Chrystusa miała być niemal całkowicie wykorzystana. Czyli prawdopodobnie wielu z tych, za których miała ona zostać przypisana, było i będzie tak upadłych od doskonałości, że będą potrzebować niemal całej zasługi, żeby się podnieść do doskonałości. Nasz Pan przypisuje bowiem tą część swojej zasługi, której brakuje nam do doskonałości, do 100%. Jednym być może brakuje zaledwie 20%, innym może 50%. Ale bardzo wielu brakuje 90% albo i 99%. Pamiętamy słowa apostoła z 1 Koryntów, 1 rozdziału, wersetów od 26 do 29. Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Niewielu wśród was mądrych w pojęciu ludzkim, niewielu wpływowych i szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał bowiem to, co głupie według świata, aby zachwycić mądrych, i co słabe według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bóg wybrał również to, co świat ma za nic i uważa za nieszlachetnie urodzone oraz godne pogardy, aby unicestwić to, co czymś jest. W tym celu, aby nikt z ludzi nie chlubił się przed Bogiem, domyśleć samego siebie. Każdemu Pan Bóg przypisuje także coś innego, bo każdemu brakuje tej doskonałości w innym zakresie. Jednym może w zakresie cierpliwości, innym samokontroli, innym wierności małżeńskiej, a jeszcze innym innych rzeczy, co tam komu brakuje. Chciałbym, abyśmy teraz zauważyli, że zwierzęciem, które było wskazane do spożywania, nie był kurczak, koń czy aligator, ale baranek, z owiec albo kóz. Jak czytamy w wersecie 5. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. A to było tak dlatego, aby właściwie przedstawiało to zwierzę niewinność, czystość i łagodność Jezusa. Dlatego też Biblia nazywa go barankiem Bożym. Niewinnym, bez skazy, nie stawiającym oporu. Barankiem, którego krew wybiela grzechy i pozwala zwyciężyć. Ten baranek miał nie mieć żadnej wady. Czyli nie mogło być to zwierzę, które byłoby mało wartościowe. Wręcz przeciwnie, to miał być wspaniały okaz. Dlatego, że było to potrzebne do przedstawienia naszego Pana jako doskonałego w swych różnych zdolnościach, czy to fizycznych, umysłowych, moralnych czy religijnych, oraz doskonałego w charakterze. Baranek miał być samcem, aby zobrazować siłę doskonałego charakteru Chrystusa jako istoty ludzkiej. Miał to być roczny baranek, aby nie było wątpliwości, że jest to samiec, bo mniej więcej w tym wieku one osiągają dojrzałość płciową i rozpłodową. Kozy wcześniej, a baranki, owce później. Tak, żeby właściwie reprezentował on naszego Pana jako baranka Bożego, a nie jako owcę Bożą. Zastanawiałem się też, czy nie byłoby problemu z tym, żeby to był akurat roczny baranek? A co jeśli urodzi się później w ciągu roku, prawda? Jeżeli baranki się rodzą przez cały rok. Okazuje się jednak, że owce osiągają szczyt ilości narodzin właśnie wiosną w okolicy Paschy. W innych miesiącach roku jest natomiast znacznie mniej urodzin. Tak więc nie było problemu z innymi rocznymi barankami, akurat urodzonymi w okolicy poprzedniej Paschy. Trudno jest powiedzieć, jaka dokładnie różnica w antytypie dotyczy tego, że mógł to być baranek z owiec lub kóz. Prawdopodobnie jest to uzasadnione stanem posiadania Izraelitów. Niektórzy zapewne posiadali młode tylko z owiec, a inni tylko młode z kóz. Więc było to dla nich dogodne i uwzględniało możliwości, jakie mieli. Brad Johnson w tomie 11 na stronie 163 wskazuje, że z powodu najprawdopodobniej tej wolności wyboru w tej kwestii nie kryje się nic szczególnie typicznego. Być może jest, ale nic szczególnie typicznego. Wikipedia ponadto podaje, że między owcami a kozami występuje bardzo bliskie pokrewieństwo. A dzikie formy owiec i kóz są bardzo trudne do rozróżnienia na pierwszy rzut oka. Najbardziej wyróżniającą je cechą fizyczną jest podniesiony ogon u kóz, a zwisający u owiec. I to jest główna różnica w wyglądzie. Także kości nosowe kozy są proste, natomiast u owiec są wypukłe. Kozy pozbawione są też gruczołów przyocznych. Jeżeli zaś chodzi o sam kościec obu tych zwierząt, to jest on bardzo podobny. Różni się tylko w budowie czaszki i kilku innych kości. Werset 6. I będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego, a zabije go wszystkie zgromadzenie i zebranie zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. Werset ten wskazuje, że baranek miał zostać oddzielony od reszty stada i trzymany oddzielnie od 10 do 14 Nisan. Przedstawia to fakt, że chociaż decyzja o przeznaczeniu Jezusa na śmierć została podjęta przez wodzów Izraela 10 Nisan, 33 roku naszej ery, to jego rzeczywiste uśmiercenie miało mieć miejsce dopiero 14 Nisan. W antytypie przez te dni Jezus miał tak się zachowywać w kontaktach z Izraelitami, aby nie dać im możliwości pochwycenia i uśmiercenia go przed 14 Nisan. Natomiast gdy przyszedł już jego czas, to przestał ich unikać. Co więcej, dobrowolnie poddał się Żydom. Zabronił swoim uczniom stawiania oporu. Nie bronił się w czasie procesu przed Sanhedrynem. Dozwolił też na uzyskanie od Piłata wyroku na ukrzyżowanie go. W ten sposób, na rozkaz Boga, polecił on w antytypie całemu domowi Izraela uśmiercenie siebie 14 Nisan jako antytypicznego baranka. Co prawda większość polskich przekładów zaciemnia tę myśl, mówiąc, że baranek był zabijany wieczorem albo o zmierzchu, to jak braterstwo pamiętają i jak niektóre przekłady poprawnie podają, baranek był zabijany między dwoma wieczorami, czyli o godzinie 18. Żydowski dzień zaczyna się bowiem wieczorem trwającym od godziny 18 do 21 naszego czasu oraz kończy drugim wieczorem trwającym od 15 do 18 naszego czasu. Jest tym pokazane, że śmierć Jezusa musiała mieć miejsce pomiędzy wiekiem żydowskim a wiekiem Ewangelii. 1845 lat od śmierci Jakuba. A początek pierwszego wieczoru tego 14 Nisan przedstawiał dzień śmierci naszego Pana, a następująca potem noc reprezentowała cały wiek Ewangelii. Przechodzimy do wersetu 7. I wezmą z jego krwi oraz pokropią oba odrzwia oraz nadproże w domach, w których będą je spożywali. Jest w tym wersecie mowa o domu, w którym Izraelici spożywali baranka. Tutaj jest użyty jeden z biblijnych symbolów literackich środków artystycznych, w którym chodzi o to, co znajduje się w środku, w tym domu. Tak jak mówiąc o naczyniu, mamy na myśli rzecz, która znajduje się w nim. Tak więc ten dom przedstawia Bożą rodzinę i dlatego też słowo dom jest w tym rozdziale używane wymiennie z rodziną oraz z mieszkaniem, w którym ona żyła. Krew tego zabitego baranka reprezentuje oddane życie naszego Pana, czyli Jego ludzką zasługę, która składa się z doskonałego człowieczeństwa, z przynależnym Mu prawem do życia i towarzyszącymi Mu prawami życiowymi, jakie słusznie należały się Jezusowi, ponieważ On doskonale wypełnił sprawiedliwość, czyli prawo Boże. Kropienie tą krwią reprezentuje przypisanie zasługi naszego Pana, przy czym należy zauważyć, że to przypisanie jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, jest to przypisanie tej zasługi za nas, na ubłagalni przez naszego Pana. A po drugie, jest to przypisanie tej zasługi nam, przez Boga, po tym, gdy Pan Jezus już ją przypisał za nas. Dzięki przypisaniu tej zasługi nam, staje się ona naszą szatą sprawiedliwości, okryciem, dzięki któremu Bóg może na nas spoglądać jako na sprawiedliwych. Myślę też, że dobrą rzeczą będzie się nieco wgłębić i zastanowić nad różnicami pomiędzy tymi dwoma przypadkami. Pierwszą z tych różnic jest to, że przypisanie zasługi za nas zaspokaja boską sprawiedliwość, która wymaga śmierci od człowieka w wyniku grzechu Adama i wynikających z tego grzechu wszelkich obecnych w nas niedoskonałości. Natomiast przypisanie zasługi nam poczytuje nam sprawiedliwość wymaganą przez boskie prawo od wszystkich, których to prawo obowiązuje. To znaczy, sprawia, że Bóg może na nas patrzeć, jakbyśmy byli sprawiedliwi. Boga nie zadowala bowiem po prostu to, że jesteśmy bez grzechu. On pragnie, abyśmy posiadali aktywną sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Próbą dla człowieka, czy otrzyma życie wieczne, czy też nie, będzie doskonałe wypełnienie boskiego prawa, czyli sprawiedliwości. Jeżeli ktoś otrzymał uwolnienie z grzechu adamowego, czyli czystą kartę, no to dobrze. Ale co on zrobi za chwilę? Jeżeli zgrzeszy, to za moment otrzyma swój własny wyrok śmierci za swój własny grzech. Musi więc stale wykazywać się sprawiedliwością, żeby zachować prawo do życia. To jest oczywiście niemożliwe dla nas w naszym obecnym stanie, więc Bóg ją dla nas zapewnia przez przypisanie nam tej zasługi. Drugą różnicą jest to, że przypisania zasługi za nas dokonuje Jezus, a przypisania zasługi nam dokonuje Bóg. Trzecią różnicą jest to, że przypisanie zasługi za nas daje nam przebaczenie grzechów, a przypisanie zasługi nam sprawia, że jesteśmy poczytanie zadowalającymi wobec prawa w Jego żądaniu naszego posłuszeństwa, czyli, mówiąc to innymi słowami, że Bóg uznaje nas, że może na nas patrzeć tak, jakbyśmy byli doskonale posłuszni Jego prawu, czyli nie mieli grzechu. Chociaż oczywiście w rzeczywistości daleko nam do tego. Czwartą różnicą jest to, że przypisanie zasługi za nas uwalnia nas od wyroku adamowego, a przypisanie zasługi nam sprawia, że w sposób poczytany zostajemy uznani za sprawiedliwych w postępowaniu i w charakterze tak, jak byłby takim Adam, gdyby nie zgrzeszył, lecz trwał w wiernym praktykowaniu sprawiedliwości i świętości. Te przypisania zasługi za nas i nam są w typie przedstawione w następujący sposób. Wejście do tego domu wiary składało się z dwóch słupów od drzwi i nadproża, czyli dziś byśmy powiedzieli z futryny, czy też fachowo z ościeżnicy. W poradniku językowym wydawnictwa PWN w definicji od drzwi jest następująca: obramowanie drzwi albo to, co jest wokół drzwi. Zaś w samym słowniku PWN od drzwia to m.in. konstrukcyjne ujęcie otworu drzwiowego złożone z węgarów, czyli słupów, i nadproża oraz, kolejne znaczenie, każda oprawa drzwi. Zachodzi więc także pytanie, a co oznaczają drzwi? Jezus odpowiada na to pytanie w Ewangelii Jana 10 rozdziale, wersetach 7 i 9. Jan ci jest drzwiami, czyli ja, Jezus, jestem drzwiami. Jeżeli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony wejdzie, a wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Jak braterstwo widzą na slajdzie, różne przekłady wskazują, że pomazywane były odrzwia i progi, czyli próg to jest coś, co znajduje się pod nogami. Ale w oryginale jest słowo maszkołów, które ma tylko znaczenie belki lub nadproża. Tak więc bardzo trudno powiedzieć, skąd się to wzięło w tych przekładach. Może ktoś uważa, że nie będziemy wiedzieli, co to znaczy nadproża. Trudno powiedzieć. Te dwa węgary, czyli słupy odrzwi tej futryny, jako takie są typem dwóch części sprawiedliwości, czyli prawa. Pierwszą z nich, pierwszym słupem, jest miłość obowiązkowa do Boga, czyli wdzięczna dobra wola, jaką jesteśmy słusznie winni Bogu z całego naszego umysłu, serca, duszy i siły. A drugą, tym drugim słupem, miłość obowiązkowa do bliźniego, czyli dobra wola przejawiana wobec bliźnich w takim samym stopniu, w jakim chcielibyśmy, aby oni przejawiali ją w stosunku do nas, w naszych myślach, słowach i czynach. Tak więc pokropienie pierwszego słupa tych odrzwi przedstawia przypisanie przez Chrystusa swojej zasługi dla tej części boskiej sprawiedliwości, która żąda śmierci grzesznika za to, że gwałci on obowiązkową miłość do Boga. A pokropienie drugiego słupa przedstawia przypisanie przez Chrystusa swojej zasługi dla tej części boskiej sprawiedliwości, która żąda śmierci grzesznika za to, że gwałci on obowiązkową miłość do człowieka, do bliźniego. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak powiedzieliśmy, to, że ktoś uzyskał zwolnienie z grzechu, jeszcze wcale nie oznacza, że wyrok śmierci go nie dotyczy. Jak pamiętamy, Adam nie miał początkowo grzechu, ale to wcale nie znaczyło, że wyrok śmierci mu nie groził. Oprócz braku grzechów musimy posiadać też rzeczywistą lub poczytaną sprawiedliwość. Musimy być posłuszni prawu Bożemu pokazanemu w zakonie. I to właśnie było pokazane w wersecie 7 w kropieniu górnej części odrzwi, czyli nadproża. To nadproże przedstawia nas w naszym człowieczeństwie. Fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie. Czy jesteśmy sami z siebie doskonali w tych zakresach? Fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie? Oczywiście nie. I sami z siebie nie możemy wypracować żadnej zadowalającej Boga sprawiedliwości. Dlatego konieczne jest, aby Bóg przypisał nam sprawiedliwość Chrystusa. A tak naprawdę to list do Rzymian, 3 rozdział, wersety 21 i 22, nazywają sprawiedliwością Bożą, ponieważ to Bóg ją dostarczył przed Chrystusa. I to On ją przyjmuje i przypisuje jako naszą sprawiedliwość. I to jest właśnie pokazane w typie wkropieniu tego nadproża krwią baranka. Głowa każdego domu wiary, kropiąc obydwa boczne słupy odrzwi, reprezentuje więc Chrystusa, który na polecenie Boga przypisuje swoją zasługę za nas, a kropiąc nadproże, reprezentuje Boga przypisującego zasługę, czyli sprawiedliwość Chrystusa nam. I w ten sposób jest zobrazowane całe usprawiedliwiające nas dzieło Boga i Chrystusa. To, że kropione krwią miały być odrzwia i nadproża tylko tych domów, w których spożywano baranka, przedstawia fakt, że zasługa miała być przypisana tylko na rzecz tych, którzy wiarą przyswajają sobie antytypicznego baranka. Zgodnie z wersetem 8, to jedzenie baranka miało odbywać się w nocy 14 Nisan. Jak czytamy w przekładzie Biblii Tysiąclecia, i tej samej nocy spożyją mięso. Przedstawia to polecenie, ważne przez cały wiek Ewangelii, żeby przez wiarę przyswajać sobie doskonałe człowieczeństwo Chrystusa, czyli Jego prawo do życia i Jego prawa życiowe. A co to znaczy przyswajać? To znaczy czynić swoim, przyjmować do siebie, stosować do siebie, wykorzystywać do budowania siebie. Musimy być świadomi, że my sami z siebie jesteśmy słabi i niedoskonali, dalecy od doskonałości, tak pod względem fizycznym, jak i umysłowym, moralnym i religijnym. A mamy być jacy? Doskonali. Bóg przez przypisanie nam zasługi Chrystusa patrzy na nas jako na doskonałych, sprawiedliwych, takich, jakimi byśmy byli, gdyby Adam nie zgrzeszył. I my mamy się ze wszystkich sił starać, aby jak najbardziej zbliżyć się do tego ideału. Mamy tę doskonałość Chrystusa, która uzupełnia nasze braki, czynić coraz bardziej swoją własną, budować je na wzór i podobieństwo, jakie nam zostawił. A wtedy to prawo do życia i prawa życiowe, obecnie wypożyczone nam przez Jezusa, będzie coraz bliższe do faktycznego stania się naszą własnością. Gdy na przykład rozwiniemy cierpliwość tak, żeby była ona dokładnym odwzorowaniem cierpliwości Chrystusa, to znaczy, że do końca przyswoimy sobie tą część Jego człowieczeństwa. I Pan Jezus nie będzie musiał już jej przypisywać za nas. A gdy rozwiniemy agresywność na wzór Chrystusa, to przyswoimy sobie kolejną część Jego człowieczeństwa. I tak po kolei ze wszystkimi łaskami i zaletami naszego charakteru. Oczywiście osiągniemy tę ludzką doskonałość dopiero w tysiącleciu. A obecnie po prostu mamy się starać zbliżać do tego ideału. Przez badanie, jakim powinniśmy być, w każdym z odnośnych aspektów. Przez głoszenie tego innym i przez praktykowanie samemu tych rzeczy, które przyjęliśmy za prawdziwe i które głosimy. No i musimy wierzyć, że ta okrywająca nas zasługa Jezusa uzupełnia nasze braki, sprawiając, że Bóg może traktować nas tak, jak gdybyśmy byli doskonali i sprawiedliwi już teraz, chociaż tak naprawdę staniemy się takimi dopiero w tysiącleciu. Dzięki temu możemy też mieć pokój z Bogiem i pokój Boży. Nie są to wszystkie myśli możliwe na ten temat, ale chciałbym teraz postąpić naprzód w naszym głównym temacie. Mięso tego przyswojonego baranka miało być pieczone, a nie gotowane, ani także nie surowe. Było ku temu kilka powodów. Przede wszystkim pieczenie wydaje się reprezentować fakt, że antytypiczny baranek musiał przejść przez ogniste próby, przez próby najwyższego stopnia. Następnie reprezentuje to też, że pomimo poddania go działaniu wysokiej temperatury, jego symboliczne wartości odżywcze nie zostaną w ten sposób pomniejszone. Myśli podane w tej kwestii przez brata Johnsona potwierdziłem u siostry Ani, to jest, że mięso zawiera m.in. dużo azotów i składników mineralnych, które są tracone podczas gotowania. Dlatego gotowane mięso nie jest tak doskonałym mięsem jak pieczone i z tego powodu gotowane mięso ma mniejsze lub większe braki wartości odżywczych. Najlepszym sposobem przygotowania mięsa, pozwalającym w najwyższy możliwy sposób zachować jego jakość, jest właśnie pieczenie. Tak więc ugotowanie typicznego baranka przedstawiałoby myśl, że nasz Pan w wyniku cierpień, jakie znosił, utracił jakąś część ze swojej ludzkiej doskonałości. Oznaczałoby to także, że osoba, która go spożywa, uważa, że człowieczeństwo Jezusa było niedoskonałe. A tak czynią na przykład ci, którzy uważają, że Jezus był prawdziwym synem Józefa, a więc także grzesznikiem. Zakaz tego spożywania tego gotowanego mięsa ilustruje zatem polecenie, abyśmy nie wierzyli, że Jezus został spłodzony przez ludzkiego Ojca, więc od początku był grzeszny i takim pozostał. A także polecenie, aby nie wierzyć, że chociaż początkowo Jezus był doskonały, to w trakcie próby nie zachował swojej doskonałości. Podobnie polecenie, żeby nie spożywać surowego mięsa, obrazuje polecenie, abyśmy nie wierzyli, że nasz Pan w ogóle nie był doświadczany. A jest to, wbrew pozorom, bardzo powszechna myśl w obecnych czasach, ponieważ większość ludzi uważa, że przecież Jezus był Bogiem, trzecią osobą w Trójcy, czy tam którąś tam. Więc jako Bóg tak naprawdę nie mógł cierpieć. I to, co pokazywał, to tak naprawdę było tylko takie udawanie, żeby torturującym go wydawało się, że osiągają swój cel. My jednak musimy zwrócić uwagę, aby w te błędy nie wierzyć, ponieważ ani antycypiczny gotowany, ani antycypiczny surowy baranek nie byłby dla nas pokarmem, dzięki któremu moglibyśmy osiągnąć życie wieczne. Dlaczego? No bo nawet jeżeli byśmy w całości przyswoili sobie takiego nie w pełni wartościowego, gotowanego baranka, to on nie doprowadziłby nas do doskonałości. A żeby otrzymać życie wieczne, musimy stać się doskonali. Podobnie, jeśli przyswoilibyśmy sobie takiego surowego baranka, który nie został poddany próbie i nie okazał się wierny w swojej próbie, no to skąd moglibyśmy mieć pewność, że dzięki temu staniemy się doskonali? Co więcej, jeżeli nie będziemy gotowi i rozwinięci w czasie naszego egzaminu, to czy zdamy ten egzamin? No najprawdopodobniej nie. Dalsza część wersetu 8 mówi, w brzmieniu Biblii Tysiąclecia, i chleby pszaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Mamy tu informację, że wraz z barankiem w trakcie paschalnej wieczerzy miał być spożywany pszaśny chleb i gorzkie zioła. Pszaśny to znaczy pozbawiony kwasu. Kwas ma taką właściwość, że powoduje rozkład, co symbolizuje zepsucie umysłowe, moralne i religijne, objawiające się przez błąd, grzech, samolubstwo i światowość. Zakwaszony chleb przedstawia więc stan zepsucia przez właśnie te rzeczy. Błąd, grzech, samolubstwo i światowość. A tam, gdzie one występują, tam brakuje ich przeciwieństw. Prawdy, sprawiedliwości, miłości oraz niebieskiego sposobu myślenia. One są natomiast obecne w pszaśnym chlebie, który przedstawia stan nieskażony przez błąd, grzech, samolubstwo i światowość, a pełny prawdy, sprawiedliwości, miłości i niebieskiego sposobu myślenia. Spożywanie go reprezentuje przyswajanie sobie właśnie tych rzeczy. Jak mówi to 1 Koryntów 5:8, a tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w pszaśnikach szczerości i prawdy. Czyli spożywanie tych pszaśników reprezentuje badanie prawdy, głoszenie prawdy i praktykowanie tej prawdy w trakcie przyswajania sobie zasługi Chrystusa jako naszej. Gorzkie zioła, a dokładnie gorzkości lub gorzkie rzeczy, rozumiane przez współczesnych Żydów jako chrzan, również były typiczne i przedstawiają jedyną pozostałą kwestię chrześcijańskiego życia, to znaczy jego bierne zarysy, czyli doświadczenia, cierpienia i prześladowania towarzyszące przyswajaniu sobie przez nas Chrystusa ku usprawiedliwieniu i poświęceniu oraz towarzyszące naszemu studiowaniu, głoszeniu i praktykowaniu prawdy. Tak więc Izraelici jedzący te gorzkie rzeczy reprezentują nas, przechodzących i przyjmujących doświadczenia, cierpienia i prześladowania towarzyszące usprawiedliwionemu i poświęconemu życiu. Z tego punktu widzenia baranek, pszaśny chleb oraz gorzkie zioła przedstawiają całość chrześcijańskiego życia. Przeczytajmy teraz werset 9. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu z głową, nogami i wnętrznościami. Ja tutaj dość długo rozumiałem, że jest tu zawarte polecenie, żeby zjeść baranka w całości. I dopiero potem, co nie damy rady, bo brzuch nam będzie pękał, albo na przykład będą to wnętrzności, które będą nas obrzydzać, to dopiero to spalić. Ale gdy się dokładniej wczytamy i zajrzymy nie tylko do wprowadzającego w błąd przekładu Biblii Gdańskiej, ani tym bardziej do przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej, gdzie jest wręcz napisane, chciałem zacytować, nie wolno z owego baranka spożywać niczego na surowo albo ugotowanego w wodzie. Wszystko, co jest przeznaczone do spożycia, powinno być upieczone na ogniu. Powinno być spożyte wszystko, łącznie z głową, nogami i wnętrznościami. Gdy zobaczymy do jakichś normalniejszych przykładów, to zauważymy, że to polecenie brzmi, aby upiec baranka w całości, razem z głową i wnętrznościami, ale nie ma polecenia, żeby jeść tych rzeczy niejadalnych, jak kości, kopyta czy wnętrzności. Baranek miał być owszem w całości zjedzony, ale chodziło tylko o zawarte w nim rzeczy jadalne. To polecenie, aby upiec go w całości, przedstawiało, że nasz Pan musiał być doświadczony na każdym punkcie. i okazać się w tym wierny i bez grzechu, bo tylko wtedy mógł się on stać odpowiednim pokarmem odżywiającym nas ku wiecznemu życiu. Natomiast zawarte w wersecie 10 polecenie: niczego nie wolno wam z niego zostawić do następnego ranka. Gdyby zaś cokolwiek z niego zostało do ranka, macie to spalić w ogniu. Czyli nie pozostawiać nic ze spożywanego baranka, z tych jego jadalnych części do rana. Przedstawia natomiast to, że członkowie malutkiego statka nie powinni pozostawiać swoje uczty usprawiedliwienia i poświęcenia niedopełnionej do tysiąclecia. A to dlatego, że w czasie tysiąclecia nie będzie usprawiedliwienia z wiary. Będzie usprawiedliwienie z uczynków. Nie będzie też studiowania, głoszenia i praktykowania prawdy z wieku Ewangelii. Ja się zdziwiłem, gdy pierwszy raz to przeczytałem, ale rozumiem, że bratu Johnsonowi chodziło tutaj o to, że na przykład nie będzie głoszenia, że można jeszcze należeć do Kościoła. Czy też praktykowania i prób właśnie wciśnięcia się do tego wysokiego powołania, no bo wszyscy będą uświadomieni, że te i inne prawdy nie są już na czasie. A jeżeli chodzi o studiowanie, to rozumiem, że podobnie jak my nie studiujemy dzisiaj pism reformatorów, żeby sprawdzać, co w nich jest prawdą, a co nie, żeby odsiewać te wspaniałe ziarna od plew, no bo nie mamy już potrzeby takiej. Mamy niejako kompendia zrobione, czyli zebrane te prawdy w pismach ostatnich dwóch posłanników, już uporządkowane, bardziej doprecyzowane i to je badamy, tak też w czasie wieku tysiąclecia będzie podobnie. Ja sam zresztą widzę sposoby, w które prawda mogłaby być jeszcze bardziej uporządkowana i dostępna. Tak więc myślę, że w czasie tysiąclecia będzie i czas, i dostateczna ilość chętnych rąk do pracy, żeby to zrobić. I wtedy studiowane będą, jak przypuszczam, te jeszcze bardziej uporządkowane prawdy. A jeżeli będzie jakieś studiowanie rzeczy z wieku Ewangelii, to będzie to tylko takie, które zakłada odpowiednią perspektywę. Tak samo jak my badamy rzeczy odnoszące się do Kościoła, zwracając szczególną uwagę, aby podkreślić, że to się odnosi do Kościoła, a do nas co najwyżej drugorzędnie. Tak samo będzie też w tysiącleciu. Dla ilustracji przeczytam braterstwu przykładowy fragment z wczorajszej manny, który nie będzie na czasie w okresie tysiąclecia. Przeszedłszy ze śmierci do życia, w ten sam sposób musimy trwać w odbieraniu i przyswajaniu duchowego pokarmu, abyśmy dzięki niemu mogli wzrastać. Musimy kroczyć wiarą, idąc za kierownictwem Ducha Świętego swojej prawdy. To był brat Russell, a brat Johnson? W ten sposób sprawiedliwy będzie żył. Przez wiarę uzyska wieczne życie w sposób poczytany. Poświęceni także żyją przez wiarę w tym znaczeniu, że ich życie jest życiem wiarą w kontraście do życia widzeniem. No, a w okresie tysiąclecia sprawiedliwi będą żyli przez uczynki, czyli będą żyli widzeniem, a nie przez wiarę. Dlatego widzimy, że te fragmenty po prostu nie będą na czasie w okresie tysiąclecia. Dlatego, jeżeli będziemy je studiować, to tylko w odpowiednim kontekście. Ale wracając do naszego tematu. W czasie tysiąclecia nie będzie także więcej cierpienia dla sprawiedliwości i prawdy. Te wszystkie rzeczy, tą ucztę usprawiedliwienia ożywionego i poświęcenia, klasy duchowe musiały dokończyć w czasie wieku Ewangelii. Bo jeśli by ją zaczęli i by jej nie dokończyli przed końcem wieku Ewangelii, to musieliby pójść na wtórą śmierć. Co potwierdzają słowa z Listu do Żydów, 3 rozdziału, werset 13, Biblia Tysiąclecia. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co wie się dziś. Co wie się dziś, też dniem. Aby ktoś z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. I Żydów 10 rozdział, werset 26-27. Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy, ale straszliwe niejakie oczekiwanie sądu i zapalenie ognia, który pożyć ma przeciwników, czyli wtóra śmierć. No dobrze, więc skoro nic nie miało pozostać do rana, to dlaczego wydano polecenie, że to, co pozostanie do rana, musi być spalone? Prawda? Czyżby tutaj była jakaś sprzeczność? Nie. I aby to zrozumieć, spójrzmy, w jaki sposób antytyp rzuca światło na typ. zabronioną rzeczą było przedłużanie świętowania aż do rana. Polecenie nie wymagało, żeby zjedli oni całego baranka przed nadejściem poranka. Raczej każdy miał jeść tyle baranka, ile mógł i miał to uczynić przed rankiem. A jeśli jednak nie byli w stanie do rana zjeść całego baranka, to, co pozostało, miało zostać spalone. To był typ. A teraz antytyp. W czasie wieku Ewangelii nie była przypisywana cała zasługa Chrystusa, ponieważ przypisania całej zasługi wymagaliby tylko całkowicie zdeprawowani. A kto to są ci całkowicie zdeprawowani? To jest albo członkowie klasy wtórej śmierci, albo całkowicie zdeprawowane jednostki znajdujące się w stanie śmierci adamowej. Czyli jednostki całkowicie zdeprawowani, nieusprawiedliwieni. Ponieważ jednak w czasie wieku Ewangelii nie ma przepisywania na rzecz tych klas i jeżeli chodzi o członków klasy, której śmierci, to nigdy później też już nie będzie, ponieważ za każdego z nich musiałby umrzeć osobny, doskonały odkupiciel. To, skoro tak, to logicznym wnioskiem jest, że przypisywanie dotyczy jedynie tych, którzy posiadają jakiś ułamek doskonałości. To jest tych, którzy zachowują pewne resztki obrazu Bożego. Zatem cała zasługa Chrystusa nie została użyta do usprawiedliwienia tych, którzy w wieku Ewangelii przychodzili do Boga. Tak więc pewna część przypisywanej w sposób ożywiony zasługi pozostawała nieprzypisana i nieprzyswojona w trakcie wieku Ewangelii. I to właśnie jest ta niezjedzona część mięsa naszego baranka. A co oznacza spalenie tych części baranka, które pozostały niezjedzone? To znaczy zakończenie ich istnienia jako rzeczy przypisywanej, ponieważ wraz z końcem obecnego wieku zasługa Chrystusa miała przestać być przypisywana w sposób ożywiony. I to już się stało. Wszyscy, za których została przypisana w sposób ożywiony, już umarli. Przez to została ona zwolniona, czyli tak jakby pożyczka, jaka została zaciągnięta dla nich, została zwrócona i nie będzie używana do następnych przypisywań w sposób ożywiony. A będzie tak dlatego, jest tak dlatego, aby jako całość mogła zostać użyta do jednego ogólnego zastosowania za klasę restytucyjną. Czyli, mówiąc wprost, do zastosowania jej za Adama i w nim całego rodzaju ludzkiego. A to dlatego, że zastosowanie jej za Adama i w nim całego rodzaju ludzkiego wymaga całości tej zasługi, ponieważ Adam i wszyscy znajdujący się w adamowym stanie śmierci są całkowicie pozbawieni praw. Tak więc ich wykupienie będzie wymagało całej zasługi Chrystusa. Czyli jak wiemy, równoważna cena. Adam, Jezus. Narodzone potomstwo Adama, nienarodzone potomstwo potencjalnie możliwe Jezusa. Spalenie niezjedzonych części baranka przedstawia zatem zakończenie działania i istnienia ożywionego przypisywania zasługi jako takiej. Od tej pory usprawiedliwienie mogą być przypisywane tylko w sposób tymczasowy, czyli taki, który nie wymagał faktycznego przypisywania zasługi Chrystusa, a tylko uznanie, że tak się stało. Przy czym my dzisiaj mamy tymczasowe usprawiedliwienie z wiary. A w tysiącleciu zmartwychwzbudzeni ludzie będą mieli tymczasowe usprawiedliwienie z uczynków, dopóki faktycznie nie staną się sprawiedliwi. Czyli do momentu, w którym zakończy się tymczasowość, a ich uczynki zaczną ich stale, doskonale usprawiedliwiać, czyli wykazywać, że są one zgodne z boskim prawem, zasadami, sprawiedliwością. A w związku z tym, tak postępujący mogą otrzymać prawo do życia wiecznego, no bo wiecznie, stale, już nie tymczasowo, będą zgodni z prawem Bożym. Przechodzimy teraz do wersetu 11, gdzie jest opisany sposób spożywania baranka. Biblia Gdańska mówi: tak go tedy spożywać będziecie. Biodra, co przepaszecie, obuwie wasze będzie na nogach waszych, a laska wasza w ręce waszej. A jeść go będziecie spieszno, albowiem przejście jest pańskie. Jak widzimy, mieli oni go jeść pospiesznie. Będąc gotowi do natychmiastowego odejścia, do wyjścia z Egiptu do Kanaanu. to oczywiście odnosiło się głównie do klas duchowych, ale i my możemy z tego wyciągnąć lekcję. Przedstawiało to bowiem energiczne i szybkie przyswajanie sobie baranka oraz prześnego chleba i gorzkich ziół, czyniąc to tak jak osoby przygotowane do natychmiastowego odejścia, jak cudzoziemcy w antytypicznym Egipcie i pielgrzymi podróżujący do niebiańskiego Hanaanu. My dzisiaj nie dążymy do niebiańskiego Hanaanu, ale również dążymy do naszego Hanaanu, do Królestwa Bożego tutaj na ziemi. I też jesteśmy tylko gośćmi w Egipcie, w obecnym złym świecie. I dlatego i my też powinniśmy być energiczni i powinniśmy szybko przyswajać sobie tego baranka, prześny chleb i gorzkie ziołka. Jak widzimy, światowa rewolucja oraz światowa anarchia są już w zasięgu wzroku. Na własne oczy widzimy, jak zbliżają się wielkimi krokami. A to powinno nas pobudzać do pozostawiania wielu spraw jako mało ważnych, a skupiania się na kwestiach przygotowania swojego charakteru i stanu na przyjście Królestwa. Przepasane biodra pokazują tą część naszych przygotowań do drogi, która jest związana z gotowością do służby. Jeżeli mamy być pomocnikami starożytno- i młodocianogodnych w Królestwie, to musimy rozwijać w sobie gotowość do służby. Jak bowiem lenie mogliby być nazwani dobrymi sługami? Niekoniecznie możemy otrzymywać sposobności służby już dzisiaj, ale musimy być na to gotowi i szukać okazji ku temu. Pamiętamy też to Jezusa. Kto chce być największy między wami, niech będzie sługą waszym. Takie to będą dziwne, cudowne czasy, w których najbardziej szanowani będą ci, którzy będą najwięcej działali, służyli na korzyść innych. A do tego niezbędne jest rozwijanie gotowości do służby. Laska reprezentuje tą część przygotowań, która jest związana z używaniem Słowa Bożego jako podpory w czasie naszej podróży. Może dzisiaj nie idziemy tak wąską ścieżką, jak idzie to malutkie statko, ale chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że nasza droga też nie jest jakoś tak specjalnie szeroka. Aby właściwie nią chodzić i bronić się przed upadkami, potrzebujemy Słowa Bożego. Z niektórych wycieczek, jakie odbyłem, pamiętam, że w trudnym terenie laska była bardzo przydatna, żeby się podeprzeć, złapać, gdy nogi mi się potykały. Tak, że czasem całym ciężarem zawisałem na tej lasce, żeby się nie przewrócić. Przy każdym kroku ponadto podpierając się, przenosiłem na nią część mojego ciężaru, przez co chodzenie było łatwiejsze. Mogłem tą laską rozgarnąć krzaki. Mogłem sprawdzić drogę przede mną, czy nie ma tam jakiejś dziury. Dla przykładu, ze 2 tygodnie temu razem z Asią, Emilką oraz moim bratem i jego żoną byliśmy w lesie i między innymi szliśmy przez takie miejsca, gdzie brodziliśmy czasem w liściach po kolana. Przy każdym kroku zastanawialiśmy się, czy czasem, aby przed nami nie ma w jakiejś dziury, w jaką za chwilę wpadniemy. Laska by się bardzo przydała do sprawdzania tej drogi przed nami, czy jest bezpieczna. Laska byłaby także bardzo przydatna w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem. Wtedy przyjęłaby funkcję obronną. Dzięki niej można też pokonywać różne rozpadliny, których w innych przypadku raczej nie sposób byłoby sforsować. Ja mówię tak obrazowo oczywiście, ale myślę, że braterstwo nie mają problemu z przełożeniem tego na duchowy obraz, w którym Słowo Boże jest tą laską. Obuwie, jakie miało być założone na nogach, reprezentuje tą część naszych przygotowań, która jest związana z rozwijaniem przez nas Pańskiego Ducha. Nogi w symbolach biblijnych przedstawiają postępowanie, a obuwie to jest coś, co chroni i zabezpiecza nogi. A co zabezpiecza nasze postępowanie, żeby było ono właściwe? Nasz charakter. Rozwijanie różnych zalet i łask charakteru, czyli właśnie Ducha Pańskiego, sprawia, że nasze postępowanie jest właściwe. Dobre buty chronią także od wpływu środowiska na nogi. Kamienie, korzenie, twarda nawierzchnia, śliska nawierzchnia i tak dalej. W dobrych butach nie stanowią one problemu. Tak jak odpowiednio rozwinięte łaski i zalety sprawiają, że różne wpływy i pokusy nie mają mocy w działaniu na nas. chociaż mogą mieć na innych, jeżeli ich obuwie w tym miejscu jest na przykład symbolicznie zbyt cienkie. Dziękuję. Wszystkie te rzeczy, przepasanie bioder, ujęcie laski do ręki oraz założenie obuwia wskazują na naszą gotowość do podróżowania z antytypicznego Egiptu do antytypicznego Chananu. Warto zwrócić też uwagę na wyrażenie przejście jest pańskie, a nie jakieś tam. Biblia Poznańska mówi nam, że to Pascha Jahwe, nie kogokolwiek. Więc miało ono uświadomić Izraelitom potrzebę bardzo uważnego uczestniczenia w święcie, ponieważ towarzyszyły temu niebezpieczeństwa i trudności. O trudnościach już w sumie powiedzieliśmy, natomiast o niebezpieczeństwach mówi werset 12. Gdyż przejdę przez ziemię egipską tej nocy i zabiję wszelkie pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydlęcia, i nad wszystkimi bogami egipskimi wykonam sądy ja Pan. Głównym niebezpieczeństwem, na jakie narażeni byli pierworodni wśród antytypicznych ludzi i zwierząt Izraela, była wtóra śmierć i wielki ucisk, który miał ukarać władców antytypicznego Egiptu. Chociaż te niebezpieczeństwa istniały przez cały wiek Ewangelii i chociaż ich punkt kulminacyjny miał miejsce od roku 1914, kiedy to 10. plaga zaczęła być wylewana na świat, to dzisiaj się wcale te niebezpieczeństwa nie skończyły. Werset 12 mówi: nad wszystkimi władcami egipskimi wykonam sąd. I to się ciągle wykonuje. Wszystkie polskie przekłady mówią wręcz nad wszystkimi bożkami egipskimi. Ci władcy, te bożki, w hebrajskim oryginale Elohim, to wielkie, niewidzialne i widzialne jednostki królestwa szatana, czyli upadli aniołowie oraz wielcy spośród świeckich, religijnych, oświatowych i społecznych jednostek w obecnym porządku rzeczy. Oni są po kolei zrzucani ze swoich stanowisk władzy i wpływu oraz karani za swoje przestępstwo, szczególnie przez to, że prawda o nich i ich czynach wychodzi na jaw i staje się publiczna. Chociaż my sami nie jesteśmy już zagrożeni tą 10. plagą, nie jesteśmy antytypicznymi pierworodnymi, przed którą chroniła krew typicznego baranka, będąc obecna na odrzwiach i na strożach domów izraelskich, to wciąż jeszcze grozi nam faraon i jego wojska, dopóki nie zostaną oni zniszczeni w falach Morza Czerwonego, czyli we której śmierci. Dopóty będą nas gonić za nami, pragnąc nas z powrotem zabrać do niewoli. Dlatego musimy i my właściwie spożywać baranka, odpowiedniego, doskonałego baranka, spożywać go w możliwie największym stopniu, jakim będziemy mogli i nie ociągać się w jego jedzeniu. Musimy też pilnować, żeby w całej drodze do Chanaanu nasz ekwipunek podróżny był cały czas w jak najlepszym stanie. Żebyśmy nie zbaczali z drogi, ani tym bardziej nie zawracali. Żebyśmy szli drogą, jaką wskazuje nasz Pan. Ona będzie bezpieczna i dzięki Jego pomocy będziemy mogli dotrzeć do Chanaanu. Mam nadzieję, że rozważone przez nas myśli odnośnie spożywania tego baranka będą dla nas wzmocnieniem i pomocą, zarówno w przygotowaniu się do obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana, jak też i zachętą do wzmożenia wysiłków w naszej drodze do Chanaanu. Dziękuję braterstwu za uwagę. Dziękuję.